Wtorek, minęła godzina 13.45, to moment, że startuje Naukon z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Michałowski, zapraszam. A dziś zajmiemy się kwestią bezpieczeństwa i to bezpieczeństwa w internecie. W ramach Laboratorium Kwantowych Technologii uruchomiono i przetestowano dwa systemy kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Ja wiem, że to wszystko brzmi skomplikowanie, ale razem z magistrem inżynierem Adamem Widomskim postaramy się dzisiaj właśnie na wszystkie pytania odpowiedzieć.
Naukąd.
Muszę w ogóle na początek zapytać o jakby bezpieczeństwo w ogóle tego typu przesyłów. Jaka jest w tym momencie najbezpieczniejsza metoda przesyłania i szyfrowania danych?
Jest to szyfrowanie z użyciem klucza symetrycznego. Gdzie klucz symetryczny oznacza, że ten sam zbiór bitów, ten sam klucz kryptograficzny, czyli pewna receptura, używany jest do zaszyfrowania i odszyfrowania danych.
I od jak dawna on jest używany i od jak dawna się nie zmienił?
Ten schemat został wynaleziony, jeśli dobrze pamiętam, już na początku XX wieku. Można szukać jako szyfr Wernama. I jest to tak, jest to szyfr z kluczem jednorazowym, tak znamy, wynaleziony w 1917 roku przez pana Gilberta Wernama.
Czyli możemy śmiało powiedzieć, że od wielu, wielu lat nic w temacie tego bezpieczeństwa szyfrowania danych, niewiele się zmieniło. Aż do niedawna.
Nie powiedziałbym tak. Byłoby to jednak zbyt wielkie uproszczenie. Potrzeba szyfrowania danych istnieje, odkąd praktycznie istnieje ludzkość i pierwotnie były to skupione na działaniach militarnych. Szyfrować swoje dane zaczęli już starożytni Rzymianie i Spartiaci, próbując zakodować swoje decyzje i rozkazy wojskowe. Oczywiście były to inne schematy szyfrowania ze względu na naturalnie brak informatyki, którą my dysponujemy już na dziś dzień. Natomiast XIX-XX wiek to jest rozwój już też elektrotechniki i pojawił się telegraf. I tutaj na ten naturalny sposób zaczęła już występować potrzeba szyfrowania swoich danych przesyłanych tą właśnie drogą. Stąd różne pomysły na różne schematy kodowania. Czasem była to tak samo potrzeba zakodowania wiadomości na piśmie, prawda, tak? Żeby ktoś to przechwycił i nie był w stanie przeczytać go ze zrozumieniem. No a potem wraz jak postępowała technologia i zaczynały się pojawiać telegrafy, tak, były to również, zapoczątkowało to dalszy rozwój. No i szyfr Wernama został zaproponowany w roku 1917, no to telegraf był.
No tak.
Potem dalszy rozwój informatyki, prawda, zapoczątkował większą moc obliczeniową, więc i większe zapotrzebowanie na kryptografię. Pojawiły się różne schematy i inne potrzeby. Potrzeba autentykacji, czyli weryfikacji, że dane pochodzą od rzeczywiście tego odbiorcy, z którym chcemy rozmawiać, i pojawiło się również szyfrowanie tak zwane asymetryczne, które my może znamy pod nazwą publicznej infrastruktury klucza publicznego. Angielski skrót to jest PKI i to jest najczęściej stosowane dotychczas rozwiązanie. No ale znowu technika poszła do przodu i okazało się, że nie daje ono bezpieczeństwa nam na zawsze, a widmo pojawienia się komputerów kwantowych, które dysponują wielką mocą obliczeniową, mogłoby obecne schematy bezpieczeństwa naruszyć. No więc zaczęto szukać rozwiązań, które byłyby na to odporne.
No tak, bo tu musimy wyjaśnić sytuację, że właśnie to, o czym pan wspomniał, czyli ta wielka moc obliczeniowa tych komputerów może skutkować tym, że o wiele łatwiej będzie przechwytywać dane, które no właśnie mogą być wrażliwe. No ja wiem, że zazwyczaj pewno mówimy i stawiamy siebie w tym przypadku, no ale umówmy się, że dane, które krążą w sieci, no są to też takie dane, które są bardziej wrażliwe niż, no właśnie, przechwycenie czyjegoś konta na Facebooku chociażby.
Oczywiście. No i właśnie tutaj staramy się przeciwdziałać kradzieży tych ważnych danych, takich jak na przykład dane wojskowe, gdyby miały to być pewne decyzje, rozkazy lub rozporządzenia, dane patentowe, a więc możemy stanąć na straży własności intelektualnej przedsiębiorców. Możemy stanąć tak samo, dobrym, ciekawym przykładem są oczywiście dane bankowe, tak, dane związane z naszymi kontami, oszczędnościami, przelewami, pinami do kart i tego typu poważnymi danymi, z których korzystamy na co dzień. A jeszcze innym ciekawym zastosowaniem było zabezpieczenie takiego łącza, przez które wyborcy w Szwajcarii przesyłali swoje decyzje w sprawie referendum. Możemy też wyobrazić sobie zastosowanie tak bardzo bezpiecznego szyfrowania w gwarancji pewnej wolności i tajności wyborów.
No tak, szczególnie myśląc o tym, ilu atakach hakerskich z różnych krajów świata mówi się właśnie w kontekście, no chociażby ostatnich, no może nie ostatnich, ale mówiło się w kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych na przykład.
Jest bardzo duża pula danych, które powinniśmy chronić w zdecydowanie lepszy sposób. No my myślimy w kategoriach cyberbezpieczeństwa dosyć matematycznie i dosyć bezpośrednio, starając się udowodnić na wszelkie możliwe sposoby, że nasze kodowanie, które my zaproponujemy i nasze rozwiązanie będzie bezpieczne w bardzo wielu scenariuszach.
Naukąt. A do rozmowy o cyberbezpieczeństwie i o kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego w dzisiejszym Naukącie razem z magistrem inżynierem Adamem Widomskim wrócimy już za chwilę. Cały dzisiejszy Naukąt poświęcony jest bezpieczeństwu i to bezpieczeństwu przesyłania danych. Moim gościem jest magister inżynier Adam Widomski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o kwantowej dystrybucji klucza, czyli Quantum Key Distribution. No właśnie, to teraz to wyjaśnimy.
Naukąt. Kwantowa dystrybucja klucza to tylko technika wymiany klucza kryptograficznego w sposób możliwie najbezpieczniejszy, jaki znamy. Rozwiązuje to pewien bardzo istotny problem. Jak na początku rozmowy podkreśliliśmy, jedynie szyfrowanie symetryczne jest w pełni bezpieczne. Znaczna część naszego bezpieczeństwa konstruowanego dotychczas opiera się na wielkiej trudności obliczeniowej i złożoności algorytmów. Ta trudność i złożoność algorytmów nie będzie już nas dłużej chroniła, jeżeli po pierwsze postęp matematyczny zajdzie, ktoś wpadnie na lepsze, wydajniejsze algorytmy. Po drugie, jeżeli wzrośnie nasza moc obliczeniowa, czyli znacząco postąpi technika komputeryzacji. Mam tu też na myśli komputeryzację kwantową. Lekarstwo było jedno, klucz symetryczny. Wyobraźmy sobie bardzo prosty przykład, gdzie my chcielibyśmy się wymienić teraz kompletnie tajnymi informacjami. Umówmy się na bardzo prosty schemat kodowania i ten schemat będziemy znali tylko my. Na przykład literze A przypiszemy sobie jakąś tam dowolną inną literkę albo symbol, nie wiem, uśmieszek. Literce B przypiszemy sobie jabłko. I z jednej strony wiemy o tym kluczu tylko by w tym momencie i wiadomość będzie wyglądała dziwnie. Na przykład uśmieszek, jabłko, 01, coś tam. No taka wiadomość nie ma żadnej informacji. Żaden komputer nie jest w stanie tego zdekodować. Jesteśmy w stanie zdekodować to tylko my, znając ten klucz. No ale mamy teraz fundamentalny problem. Jak my ten klucz bezpiecznie między sobą wymienimy? Tak, żeby nikt go nie podkradł. Żeby nikt nie przeczytał maila, w którym wyślemy sobie recepturę na zaszyfrowanie i odszyfrowanie. Żeby nikt nie podsłuchał, kiedy teraz o tym rozmawiamy. Żeby nikt nie otworzył koperty, którą wyślemy pocztą. To jest właśnie kwintesencja tego problemu.
Czyli tak na dobrą sprawę zostaje nam tylko i wyłącznie spotkanie się jeden na jeden i albo sporządzenie razem tego typu legendy do odtworzenia tej wiadomości, albo przekazanie sobie, no właśnie, nośnika, na którym zapisany będzie jakiś skrypt, który będzie odszyfrowywał tę wiadomość.
No ale jaki to jest problem, gdybyśmy chcieli teraz bezpiecznie wysyłać pieniądze na przykład z Polski do banku w Szwajcarii lub w Nowym Jorku, prawda? Tyle no podróżować tak. Tylko po to, żeby chwilkę porozmawiać, szybko zużyć każdy bit informacji, który ustaliliśmy i tak od nowa. Nie damy rady.
No jest to nie do wyobrażenia teraz w XXI wieku dla nas, gdzie jak myślimy o przesyłaniu i wymienianiu się danymi, no właśnie, chociażby ze Stanami Zjednoczonymi, to przecież robimy to tam dwoma kliknięciami na klawiaturze komputera.
Prawda? I właśnie ten problem rozwiązuje kwantowa dystrybucja klucza. Ona w bezpieczny sposób pozwala wymienić te bity klucza pomiędzy dwoma komunikującymi się stronami przy użyciu pojedynczych fotonów, czyli cząsteczek światła, które przejawiają kwantowe właściwości. I my właśnie korzystamy z tych kwantowych właściwości po to, żeby bezpiecznie wymienić klucz. Dokładniej pozwala to zmienić paradygmat bezpieczeństwa, ponieważ dotychczas musieliśmy zaufać. To znaczy wiadomość, którą zaszyfrowaliśmy, mogliśmy wysłać i zaufać, że ona dotrze w nienaruszonym stanie. Podobnie jak przesyłka, prawda? A tym razem, korzystając z kwantowych właściwości pojedynczych fotonów, możemy na bieżąco nasłuchiwać, czy ktoś próbuje w ogóle ingerować w naszą transmisję. W czasie zbliżonym do rzeczywistego w pewnym sensie możemy wykryć obecność hakera na linii i jeżeli tego hakera wykryjemy, po prostu nie korzystamy z wymienionego klucza kryptograficznego, porzucamy transmisję i ponawiamy procedurę dystrybucji klucza innym łączem. W ten sposób haker nigdy nie dostaje klucza. Więc wymiana przebiegła bezpiecznie. A dalej, klasycznie, możemy już zaszyfrować informację i normalnie ją przesłać.
Uruchomiono i przetestowano dwa tego typu systemy służące właśnie do tej kwantowej dystrybucji klucza. Jeden z nich ma, no właśnie, działać za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Drugi ma być przeznaczony do rozwoju metody kryptografii kwantowej. Czy one mają zupełnie inne zastosowania?
Cel jest ten sam. Sposób osiągnięcia celu nieco różny. Jedno urządzenie jest już takim gotową, w pewnym sensie czarną skrzynką, która ma za zadanie osiągnąć możliwie najszybszą transmisję wymiany bitów klucza. Druga pozwala na lekką ingerencję sprzętowo-software'ową, powiedzmy tak, aby dopasować ją do celów naukowych. Możemy zobaczyć pewne parametry pracy takich urządzeń, możemy więc zbadać ich zachowanie w różnych warunkach.
Naukąt! A do rozmowy z magistrem inżynierem Adamem Widomskim wracamy już za chwilę. To cały czas Naukąt, cały czas jesteśmy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. No i wracamy do rozmowy o tym cyberbezpieczeństwie, o testowaniu systemów kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Moim gościem jest magister inżynier Adam Widomski. Naukąt. W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym zostały przeprowadzone właśnie te pierwsze badania. Pierwsze całkowicie w siedzibie Poznańskiego Centrum, a drugie na przesłaniu tego klucza w obrębie 7 kilometrów. Jak wyglądały te pierwsze próby? Czy tutaj już wszystko było wiadomo i wszystko było ładnie wyliczone, czy pojawiły się jakieś problemy?
Pojawiły się problemy, choćby wynikające z tego, że sam element wymiany kluczy kryptograficznych to tylko jeden z wielu komponentów niezbędnych do zachowania bezpiecznej komunikacji. Takie urządzenia muszą też pracować przez pewien czas, a wydajność transmisji może zmieniać się w czasie pracy urządzeń. Te urządzenia muszą współpracować także z kartami szyfrującymi i takimi, które służą do nadawania danych przez sieć światłowodową. W związku z tym jest to wiele mechanizmów, które trzeba po kolei uruchomić i odpowiednio przetestować tak, aby całościowo efekt był dobry. I z tego powodu jest to skomplikowane, zarówno na poziomie hardware'owym, jak i software'owym. Testy udało się z dużym powodzeniem wykonać już w samej siedzibie, eksperymentalnie zestawiając krótkie łącze poprzez podłączenie pewnej długości światłowodu reprezentującej łącze. No i w stabilnych warunkach laboratoryjnych uruchomić urządzenia, sprawdzić, jak częstotliwość wymiany bitów klucza zmienia się lub się nie zmienia w czasie oraz eksperymentalnie podłączyć to do innych urządzeń i sprawdzić, czy działa poprawnie. No i dopiero następnie przenieśliśmy to do kolejnych dwóch serwerowni, znaczy jedno urządzenie zostało w jednej siedzibie, drugie zostało przeniesione do drugiej siedziby i wymagało to zestawienia odpowiedniego miejskiego połączenia. Nasze miasta wyposażone są w sieci światłowodowe, którymi nadajemy ruch internetowy. Są tam też, ciągle znajdują się tam włókna tak zwane ciemne, którymi obecnie nie przebiega ruch sieciowy, jednak to też wymaga odpowiednich podłączeń, tak aby możliwa była trasa światłowodowa z punktu A do punktu B. Takie połączenie zostało zestawione, trzeba je scharakteryzować, zobaczyć, jakie są odpowiednio tłumienności, czy jakiś sygnał się nie odbija, ponieważ znacząco mogłoby to obniżyć wydajność pracy systemu, trzeba go scharakteryzować, no a następnie podłączyć i ponownie uruchomić urządzenia w odpowiedniej kolejności oraz sprawdzić, jak ich wydajność zachowuje się w czasie.
W tym momencie, w tym poznańskim centrum podłączane do tej infrastruktury są kolejne urządzenia. Testowany jest ten kanał transmisyjny. W perspektywie 2 lat ma zostać uruchomione takie połączenie pomiędzy Warszawą a Poznaniem. Czy to jest perspektywa i czy w ogóle możliwa jest perspektywa tego, żeby dostosować urządzenia do tego, żeby... No właśnie, na przykład instytucje wojskowe mogły korzystać z tego typu szyfrowania za właśnie kilkanaście lat?
Tak, część tych instytucji zdecydowanie tak. Jest to już dostępne rozwiązanie, które można jak najbardziej zainstalować w ramach istniejącej sieci światłowodowej. Podłączyć to do urządzeń, które również odpowiadają za szyfrowanie i transmisję ruchu internetowego przez światłowody. I zestawić takie łącze. I właśnie eksperymentalnie zestawiamy takie łącze i spodziewamy się, jesteśmy dobrej myśli, że w perspektywie 2 lat ono powstanie pomiędzy Poznaniem a Warszawą. Następnie jest to dalej kwestia przeskalowania.
Czy możemy dojść do takiego, znaczy pewnie możemy dojść do takiego momentu, w którym, no właśnie, instytucje, które mogą potrzebować tego typu bezpiecznego przesyłania poufnych informacji, będą korzystać z tego rozwiązania? Jakie to mogą być instytucje? No bo wiadomo, przychodzi nam na myśl, no właśnie, ta działka militarno-wojskowa, zapewne każdemu z nas też przyjdzie do głowy sektor bankowy, no ale czy te wykorzystanie tego szyfrowania może też wejść do szerokiego obiegu?
Stopniowo spodziewamy się, że będzie wchodziło do coraz szerszego obiegu. Jak chodzi o instytucje, które mogły być tym zainteresowane, to możemy również pomyśleć o szpitalach i placówkach, gdzie prowadzone są wszelkie badania medyczne. Zwłaszcza, że historie chorobowe to dość intymna sprawa i nie chcielibyśmy, żeby komuś mogły one na przykład zrujnować przyszłe marzenia o karierze politycznej, wyjęte w nieadekwatnym momencie. Możemy myśleć o urzędach, który musi wymieniać nasze dane, takie jak dane, na przykład numery i serię dowodów osobistych, paszportów i innych ważnych dokumentów. Możemy myśleć o giełdzie lub giełdach, zwłaszcza gdy mielibyśmy myśleć o licznie wykonywanych transakcjach giełdowych i pewnej niepodważalności decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji, chociaż to wymagałoby bardzo wysokiej częstotliwości wymiany bitów klucza. Mogłyby to być sztaby wojsk, jak najbardziej, które mogłyby być podłączone z krytycznie ważnymi jednostkami wojskowymi na terenie kraju oraz jednostkami sprzymierzonymi za granicą. I tak stopniowo mogłyby się rozszerzać zastosowania oraz pula odbiorców w kwantowej dystrybucji klucza.
I czy to właśnie jest ten moment, w którym nauka powinna skupić się na tym, żeby, no właśnie, chronić te dane jeszcze lepiej, bo już może się za chwilę okazać, że nasze dane nie są bezpieczne?
Zdecydowanie tak. Jako że znaczna część obecnej infrastruktury bezpieczeństwa opiera się o szyfrowanie asymetryczne, a nauka i technika poważnie dąży z bardzo wysokim finansowaniem i bardzo wysokim tempem rozwoju do konstrukcji komputera kwantowego. A komputer kwantowy niestety nadmiar złego jest tylko jednym z elementów układanki, który może naruszyć nasze bezpieczeństwo.
Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że wraz z powstaniem komputera kwantowego zostaniemy narażeni na to, że wszystkie nasze hasła będą banalnie proste do odgadnięcia przez taki komputer?
Dokładnie tak.
No nie jest to perspektywa, którą myślałem, że usłyszę na sam koniec tej rozmowy, no ale w takich czasach przyszło nam żyć i dobrze, że tego typu praca nad rozwiązaniami, które w przyszłości być może nas również będą chronić przed atakami hakerskimi, jest już opracowywana. Magister inżynier Adam Widomski był moim gościem na antenie Radia Campus. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Naukąt.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy w przyszły wtorek.